Teraz wracamy na granicę syryjsko-turecką. Maria Giec przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i co? Kurdowie się wyprowadzili.
Jest to w ogóle sytuacja, bym powiedziała, skandaliczna. Jest to absolutne pogwałcenie prawa międzynarodowego i oficjalne usankcjonowanie ludobójstwa i czystek etnicznych. I mówię to absolutnie pewna, że coś takiego się dzieje. Donald Trump pogłaskał za to Recep'a Erdoğana, prezydenta Turcji. Podpisanie porozumienia turecko-rosyjskiego spowodowało, że w ogóle jest to precedens w skali światowej, że właściwie nikt nie jest w stanie zapobiec ani ludobójstwu. Takie ONZ praktycznie może sobie tam wygłaszać jakieś oświadczenia, ale nie robi z tym nic kompletnie. I nikt nie jest w stanie zapobiec czystkom etnicznym. I może teraz powiem tak. Cała granica pomiędzy Turcją a Syrią to 822 kilometry. Kurdowie zajmują teren mniej więcej, to znaczy granica kurdyjsko-turecka, to jest w granicach jakichś 600 kilometrów, jeżeli może nawet trochę więcej, jeżeli weźmiemy tutaj cały ten worek regionu Afrin. Ale o Afrin dzisiaj nie mówimy, bo Afrin już jest tureckie. W związku z tym cały ten obszar, powiedzmy jakichś 300 kilometrów, to znaczy wzdłuż granicy, został już przejęty przez Turków. Teraz od Afrin, mamy oczywiście poniżej Aleppo, ale od Afrin do Eufratu leży ten rejon Manbij, który również już jest zajęty przez wojska rosyjskie i również dżihadystów, te wojska najemne, bo Turcja operuje, armia turecka operuje na terenie Syrii wojskami najemnymi. W większości, tam są może jacyś oficerowie tureccy, ale w większości to są wojska najemne, które oficjalnie nazywają się dżihadystami. Oni idą do boju z okrzykiem Allah Akbar i Turcja to akceptuje, wręcz płaci im za to, szkoli ich. To jest niestety pogwałcenie kolejnego prawa międzynarodowego, ochrona terrorystów i dżihadystów. I znów Trump to pochwala, bo to jest wszystko wspaniale, to będzie porządek wreszcie z Kurdami. I teraz co dalej? Więc tutaj mamy ten Manbij do Eufratu. Kobane już, czyli od Eufratu na wschód, mamy cały region, miasto i region Kobane. To jest też już częściowo pozajmowane przez wojska, tam stacjonowały wojska amerykańskie, ale w bazie amerykańskiej już rozgościli się Rosjanie. Więc też ten teren mamy zajęty. Potem dalej mamy to Dżireshipi, czyli ten Abiad, i aż do Serekanii to jest 120 kilometrów i te 120 kilometrów oficjalnie we wszystkich informacjach podaje się, że będą kontrolować wojska rosyjskie z Turcją. To jest znów, jakim prawem po pierwsze Turcja będzie kontrolować obce terytorium? Już nie mówiąc o wojskach rosyjskich, no ale powiedzmy z wojskami rosyjskimi czy z Rosją, Kurdowie podpisali umowę, tą taką no w pewnym sensie wymuszoną umowę, bo oni podpisali z Basharem al-Assadem, czyli prezydentem Syrii, no ale ten jest cały czas chroniony przez Rosję, więc i wspomagany przez Rosję. No ale to już pomijmy. I teraz ten Dżireshipi, czyli ten Tel Abyad, to jest rejon, gdzie prowadzi prosto z Turcji bardzo dobra droga do dawnej stolicy kalifatu tego państwa islamskiego, do Raki. To jest jedyna przyzwoita droga z Turcji w głąb Syrii aż do samego Eufratu. I to jest jakieś 150 kilometrów pewnie, go tak pi razy oko. I teraz z Raki mamy bardzo dobrą drogę i jedyną przyzwoitą drogę, nie mówiąc o tej drodze powiedzmy z Damaszku, ale to jest z głębi Syrii. Natomiast jedyną drogę wzdłuż właśnie Eufratu do Deir ez-Zor, gdzie znajdują się spore złoża ropy naftowej, które chce przejąć w całości Turcja. I teraz, ale to już jest dalej w głąb Syrii, ale tu mówimy cały czas, no musimy mieć ten 120-kilometrowy pas szeroki, żeby te wojska mogły sobie to chronić, ten wywóz tej ropy, przewóz i tak dalej. Teraz dalej mówi się, że Kamiszlo ma być wyłączone z tej opieki, nazwijmy to, przez wojska tureckie i rosyjskie. No nie wiem, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, jeżeli państwo popatrzycie na mapę Syrii, to rejony między właśnie tą Sarakanią a Kamyszlo, czy nawet trochę dalej, bo wchodzące aż do Rumelain, czyli stolicy syryjskiej ropy, to już jest zdecydowanie bliżej granicy irackiej. I to są tereny zaznaczone na mapie na zielono. To są tereny, na których rośnie praktycznie wszystko. Dalej, na południe mamy pustynię. I teraz te 32 kilometry, mówi się o 30, Turcy sobie życzą te 32, oficjalnie 30, przesunięcie ludności, która mieszka na tych terenach, to jest ludność kurdyjska, w tym również jezydzi, to jest ludność asyryjska, to jest ludność ormiańska, wyrzucona, czy która uciekła zresztą w czasie ludobójstwa na początku ubiegłego stulecia, dokonanego tego ludobójstwa na Ormianach. I to jest również częściowo ludność arabska, która została sprowadzona w ramach tych różnych przemieszczeń. I teraz ci wszyscy ludzie stanowią, sami Kurdowie na tym obszarze stanowią około 2 milionów ludzi. Jeżeli się ich wyrzuci, mówi się oczywiście o tym, że ma tylko wyjść ta powiedzmy syryjska, mają wyjść tylko te syryjskie siły demokratyczne, bo to jest oczywiście terrorystyczna organizacja, która przecież współpracowała z Amerykanami, no ale Amerykanie teraz przyznają rację. Przecież Trump powiedział tak, rzeczywiście Kurdowie są związani z PKK i to jest organizacja terrorystyczna. Tak ostatnio ujął Trump, chociaż dalej rozmawia z przywódcami tych właśnie syryjskich sił demokratycznych. Więc jest taki, bym powiedziała, ulicowy, no ale tutaj może pomińmy tę kwestię. I teraz przecież ta armia, to jest ogromna armia, która walczyła właśnie z Daesh, czyli z tymi dżihadystami, i która, z której, w której się, na którą się składają i Asyryjczycy, i Ormianie, i właśnie i Jezydzi, i Arabowie, nie tylko sami Kurdowie. Oni muszą się przesunąć na południe. Świetnie. Tylko że wraz z nimi musi odejść ludność mieszkająca na tych terenach. Już w tej chwili Sarakania jest pusta. Nie ma tam w ogóle ludzi w całym regionie. 100 wiosek zostało wysiedlonych, plus miasto. Miasto miało 50 tysięcy ludzi, ale w wioskach też mieszkali ludzie. Już w tej chwili w Deir ez-Zor prawie nikogo nie ma. I w tamtym rejonie już moi znajomi powiedzieli mi, że w okolicach Amude zostali głównie ludzie starzy, bo wszyscy młodzi już uciekli. W związku z tym, bo się boją, bo kto ich ochroni. Nie wiem, jak jest w Kamyślu, bo się właśnie nie mogłam dodzwonić wczoraj do tamtych rejonów. Nie wiem, jak jest w Malekije, czyli w Derikie, gdzie właśnie to już leży prawie przy samym Tygrysie, czyli przy granicy irackiej. I nie wiem, co tam się dzieje. Wiem jedno, że przejście w tej chwili na tereny regionu Kurdystanu do Iraku, czyli na tereny północnego Iraku, kosztuje 700 dolarów. Mój znajomy z Kamyszlu powiedział jedną rzecz, że musi sprzedać swój dom, który ma w Kamyszlu, żeby móc z rodziną przejść do regionu Kurdystanu. Czyli musi sprzedać absolutnie wszystko, ale właśnie nie ma komu sprzedać, bo nikt nie chce kupić, bo wszyscy stamtąd uciekają. I teraz te ziemie będą puste. Teraz dokąd ci ludzie mają uciec? Region Kurdystanu ich nie przyjmuje, ale nie dlatego, że ich nie chce przyjąć, tylko dlatego, że ostatnie rozporządzenia władz irackich wymyśliły tak, że na granicy syryjsko-irackiej stacjonują wojska irackie, a nie kurdyjskie. I wojska irackie od każdego człowieka pobierają $700 za to pozwolenie im przejść. I teraz mamy dalej taką sytuację. Jeżeli oni opuszczą ten pas 30 kilometrów, to po 40-50 od granicy, czyli mają jeszcze jakieś 10, może 15 kilometrów i zaczyna się pustynia. I tam już nikt nie mieszka, bo tam się po prostu nie da mieszkać. Widziałam tę pustynię, tam nie ma wody, tam nie ma niczego. Stoją ewentualnie stare jakieś ruiny, bo kiedyś tam były jakieś osady. Dzisiaj tam nie mieszka nikt kompletnie. I teraz oni nie zejdą niżej na tereny Syrii, bo tam mieszkają Arabowie. Nie przejdą do Turcji, no bo przecież Turcja ich nie przyjmie. Więc gdzie oni mogą przejść? Oni po prostu nie mają dokąd uciec, więc oni są skazani właściwie na śmierć. Bo jeżeli ich nie wybiją, powiedzmy żołnierze tureccy czy najemnicy tureccy, to wybije ich po prostu głód. I tam nie ma innej sytuacji. I teraz wymyślił sobie Erdoğan, że na te tereny wprowadzi te 3,5 miliona czy 3 miliony uchodźców, którzy znajdują się na terenach Turcji. Kim są ci uchodźcy? Otóż ci uchodźcy to są ludzie bardzo, bym powiedziała, różni. Oczywiście jest tam sporo Syryjczyków, którzy przyszli gdzieś tam z południa, ale oni nie mają prawa wrócić do Syrii, bo ich nikt tam nie przyjmie. Bo to są ci ludzie, którzy powiedzmy uciekli z południowej Syrii, na przykład z rejonów, no może z Dara, może niekoniecznie, bo ci to uciekli raczej do Libanu, ale powiedzmy gdzieś tam z terenów, gdzie toczyła się wojna i oni już nie mają dokąd wrócić. To jest pierwsze. Oni się tam nie zaaklimatyzują na terenach kurdyjskich, bo to są inne ziemie, inne tereny. Jeżeli oni się
Mario,
nie zaaklimatyzowali...
Postawmy tu kropkę i ciąg dalszy naszej rozmowy na pewno nastąpi, może w jutrzejszym poranku wnet, może w którejś z audycji dzisiejszego dnia, bo patrzę na zegar, jest godzina 8:54, a stopień komplikacji coraz większy. Stawiamy kropkę i zastanawiamy się, kim są Syryjczycy, którzy mają z Turcji przyjechać przekroczyć granicę turecko-syryjską i z jakiego powodu? Maria Giec prosto z...
Tak. Dziękuję, ale to nie są tylko Syryjczycy. Ci, którzy znajdują się na terytorium Turcji. To są również rodziny tych dżihadystów, to jest Afryka Północna i różne inne ludy, których po prostu Turcja nawet nie tyle, że się chce pozbyć. Chce nimi zasiedlić tereny, które były od wieków, właściwie od zarania w ogóle istnienia człowieka, kurdyjskie.
Powiedziała Maria Giec. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze 8:55. Studium dr Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Przysłuchiwał się pan temu, co mówiła Maria Giec, w większości zgadzając się z tym, o czym opowiadała pani redaktor.
No w większości to jest prawda, tylko że no, jeżeli tak spojrzeć na to bardziej wielostronnie, no to po pierwsze jest to bardzo nacechowane emocjonalnie, po drugie podobnie jak opinia publiczna w naszym kraju jest to bardzo mocno zorientowane prokurdyjsko. A Kurdowie są tylko jedną ze stron tego konfliktu. Oczywiście z punktu widzenia moralności jakoś tam pokrzywdzoną, ale tam krzywdy i cierpienia ludzkiego po różnych stronach barykad jest dostatecznie dużo, a u nas jest taka tendencja utożsamiania naszego interesu z interesem kurdyjskim. Wydaje mi się, że to jest też związane z tym, że jest takie poszukiwanie jakiejś normalności na Bliskim Wschodzie, poszukiwanie, z naszego punktu widzenia, poszukiwanie też kogoś, kto jest taki jak my. I to jest takie psychologiczne, właśnie z dziedziny psychologii społecznej, emocja taka. I, no i Kurdowie są traktowani jako Polacy Azji Zachodniej. I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe, niewątpliwie literacko też i poznawczo, ale nie wiem, na ile to jest postawa obiektywizująca, na ile pokazuje skomplikowaność tej sytuacji, na ile też nam to otwiera oczy na to, co tak naprawdę dzieje się na Bliskim Wschodzie i też krytyka polityki amerykańskiej, która wylała się też również w naszym kraju, jest związana z tym, że no jest proste utożsamianie tam, nie wiem, Różawa, Warszawa, wspólna sprawa. Ukazują się artykuły, nawet w czeskiej prasie, czy w amerykańskiej, też bazujące na tej emocji, pokazujące tożsamość naszą z Kurdami, a to nie jest takie oczywiste. Kurdowie są zróżnicowaną społecznością plemienną, podzieloną etnicznie. Doszło też do utożsamienia sił politycznych, które opanowały część syryjskiego Kurdystanu i rozszerzyły potem swoje władanie polityczne na jedną trzecią państwa syryjskiego. To jest pewna siła polityczna, rzeczywiście powiązana, wszystkie opracowania, większość opracowań naukowych to potwierdza, z partią pracujących Kurdystanu. Natomiast no to jest tylko jedna z sił politycznych kurdyjskich i niekoniecznie najważniejsza czy dominująca. Jest rząd regionalny w Iraku, który jest tak naprawdę bardzo sceptycznie, jeśli nie powiedzieć wrogo nastawiony do tych sił pod rządami dwóch rodów, Talalabanich i Barzanich, który bardzo sceptycznie patrzy na lewicowy porządek, skrajnie lewicowy, który stworzyły te siły kurdyjskie w Kurdystanie syryjskim. Są siły w Turcji, które są wręcz wrogo nastawione, kurdyjskie, do idei nacjonalizmu kurdyjskiego, budowy kurdyjskiego państwa, które popierają na przykład Erdogana. Są też, czy partia KP, jest partia HDP, która jest w jakimś sensie związana z tymi siłami też politycznie lewicowymi, które próbowały budować własne państwo w północno-wschodniej Syrii, ale optuje za metodami pokojowego działania politycznego, a nie walki zbrojnej. Jest cała plejada. Jeżeli dla polskiego czytelnika już potrzebne jest to odniesienie, to te relacje skomplikowane rozmaitych państw Bliskiego Wschodu z Kurdami, podzielonymi bardzo, to już bardziej przypominają relacje, powiedzmy, okres międzywojenny, to też się pojawia, i relacje rozmaitych sił politycznych ukraińskich z państwami, które w skład których wchodziło wcześniej ziemie, które są obecnie Ukrainą, i no, też okres międzywojenny w Polsce, gdzie była cała plejada ugrupowań ukraińskich i gdzie był też ukraiński terroryzm polityczny, który był częścią naszego funkcjonowania z Ukraińcami, ale była też grupa Ukraińców popierające państwo polskie i współgospodarzące, i byli Ukraińcy, którzy w 1939 roku poszli do armii. Jakby procent dezercji był bardzo mały i utożsamienie z tym państwem było bardzo duże. Także to jest i podobnie, jeżeli już musimy się bawić w tego typu ahistoryczne analogie, to wydaje mi się, że to utożsamienie bardziej Ukraińców czy z Kurdami niż Polaków to jest bardziej na miejscu, przy założeniu, że to jest zupełnie inna społeczność, bardzo tradycyjna, plemienna, nawet podzielona językowo.
Mariusz, doktor Mariusz Marszewski jest gościem Poranka Wnet na zegarze, godzina 9:00.
Przegląd prasy.
Taki dżingiel porządkowy, bo będziemy z panem doktorem mówić o tym, o czym w prasie nie ma, albo jest niewiele, albo na co nie zwróciłem uwagi, przeglądając dzisiejsze gazety, czyli szczyt w Soczi, prezydent Putin i 43 przywódców państw afrykańskich. I co?
To jest... Jest to...
Jest to?
Jest to próba powrotu państwa rosyjskiego na kontynent afrykański i odcinania dywidend wypracowanych tam odcinania dywidend od kapitału wypracowanego ongiś przez Związek Radziecki, który z kolei przejął kiedyś w dużej mierze aktywa wypracowane przez państwa przez kolonialistów. I to jest próba znalezienia innych rynków zbytu, innych obszarów ekspansji politycznej i ekonomicznej, próba pozyskania surowców. Jest to przyłączenie się Rosji do czegoś, co jest nazywane wyścigiem o Afrykę, gdzie Chiny zajęły próżnię po zimnej wojnie, weszła twardo Unia Europejska i teraz wchodzi Rosja. I na ile to jest wydarzenie medialne, na ile to jest wydarzenie pokazujące rzeczywiście ogromny powrót Rosji do Afryki, to czas pokaże. Niewątpliwie Rosja wchodzi bardzo mocno do Afryki, przede wszystkim wchodząc w sferę bezpieczeństwa, oferując technologie zbrojeniowe, pomoc miejscowym rządom w utrzymaniu się, które są na ogół autorytarne lub te kraje są w sporej części rozdzielane konfliktami zbrojnymi. I to są rozmaite firmy ochroniarskie czy duże kompanie prywatne, wojskowe. Tutaj moja przedmówczyni mówiła o tym, że Turcy posługują się uzbrojonymi Syryjczykami w walce, w podporządkowaniu obszarów pogranicznych, z których upatrują zagrożenie kurdyjskim separatyzmem. No to jest obecnie praktyka w ogóle w polityce międzynarodowej po to, żeby posługiwać się prywatnymi firmami wojskowymi, militarnymi. Najbardziej znaną była amerykańska firma Blackwater i ten know-how podobny do Blackwater i jakichś tam postaci znanych jeszcze z XX wieku, takich jak Bob Denard na przykład w Afryce, stał się teraz modus operandi funkcjonowania wielu krajów. I dla Turcji to też jest taki modus operandi, po to, żeby zminimalizować własne straty, żeby robić przy okazji interesy i żeby te firmy zajmujące się tym biznesem wojskowym, sprzedające sprzęt i oferujące ludzi gotowych zginąć i pracować przy ochronie jakichś obiektów czy wykonywaniu jakichś takich zadań specjalnych, żeby te firmy realizowały politykę państwa. No w Rosji odpowiada za taką politykę jeden z oligarchów powiązanych blisko z prezydentem Putinem. Przypisuje mu się, on się nazywa Prigożyn. I Prigożyn jest jedną z osób, które realizuje politykę za pomocą też tego typu organizacji i firm, politykę rosyjską w Afryce, między innymi w Republice Środkowoafrykańskiej, w krajach rogu Afryki. Teraz pojawiają się inicjatywy rosyjskie w Mozambiku. Rosja jest ważną stroną w wojnie domowej w Libii. No a jednym z otwierających tą konferencję był sam Sisi, osoba, która jest odpowiedzialna, obecnie rządzi Egiptem, wysokie rangi wojskowy, który przyjął władzę po prezydencie Mursim, który niedawno umarł w więzieniu. I Abdel Fattah Sisi, al-Sisi jest współgospodarzem tej konferencji, no, pokazującą rolę Egiptu obecnie w polityce zagranicznej Rosji, też w kontraktach zbrojeniowych. Stosunki egipsko-rosyjskie, egipsko-radzieckie, to jest kilkadziesiąt lat, w czasie których elita wojskowa Egiptu kończyła radzieckie uczelnie w różnych obecnie krajach postradzieckich. I jest ogromny sentyment proradziecki i prorosyjski w Egipcie, mimo tego, że mimo różnych trajektorii najnowszej historii tego kraju do dzisiaj. I Rosja stara się z tego korzystać. Przy czym jest to model zupełnie inny niż stosował Związek Radziecki. Jest to model w dużej mierze neokolonialny. Jest to
bez czerwonych flag.
Bez czerwonych flag, bez próby budowy socjalizmu, a raczej model, w którym mówi się dużo o tym, co było, ile myśmy zrobili, a realnie realizuje się twarde interesy ekonomiczne i polityczne, absolutnie bez sentymentu.
No dobrze, ale czy możemy to powiedzieć tak, że sukcesy dyplomacji rosyjskiej, siły militarnej i strategii, po pierwsze Bliski Wschód, wygląda to na kontrolę Bliskiego Wschodu, po drugie wejście do Afryki, mówiliśmy dużo o tym, o inwestycjach chińskich w Afryce, a tu okazuje się, że drugi potężny gracz, Rosja i koncerny, i nic więc.
No, dlatego
koncerny zachodnie, tak, amerykańskie.
No, każdy z tych krajów, zarówno Unia Europejska, jak i Japonia też próbuje wejść na obszar Afryki. Każdy z tych wielkich graczy na kontynencie afrykańskim ma inną strategię. To, co robi Chińska Republika Ludowa czy Federacja Rosyjska, w Afryce się podoba, ponieważ nie ma mowy o prawach człowieka, o demokracji. Jest współpraca, tak zgodnie z rosyjską frazeologią, z legalnym rządem. Te elementy, które są ważne dla państw afrykańskich i dla elit afrykańskich, natomiast które cała ta agenda związana z prawami człowieka, z demokracją jest traktowana jako przeszkadzająca, jako element, który jest dokuczliwy, osłabia władzę, jest problematyczny. Natomiast tak samo agenda ekologiczna, natomiast zarówno Federacja Rosyjska, jak i Chińska Republika Ludowa, no, zostawiają to z boku, a jednocześnie posługują się tym dobrym, co było kiedyś, czyli wykorzystują wszelkiego rodzaju kontakty wypracowane wcześniej w epoce maoizmu i komunizmu radzieckiego, wszelkiego rodzaju inwestycje, dobrą pamięć o sobie. Natomiast to, co realizują, to jest, zwłaszcza Chiny, to jest twardy model neokolonialny. Dlatego państwo afrykańskie zaczęło odwracać się od Chin i poszukiwać alternatyw, ponieważ spora część tych krajów uwięzła w...
I taką alternatywną może być Rosja?
Rosja przede wszystkim chodzi w sferę bezpieczeństwa. Czyli broń, uzbrojenia, ewentualność możliwych dozbrojenia, sprzedaży broni, budowy fabryk, umacnianie władzy, no i w surowce. Natomiast Chiny wchodziły w kredyty, które były no, taką pułapką kredytową dla miejscowych krajów, z których jak na razie tak naprawdę obronną ręką wyszła tylko Etiopia, nie bez kozery. Przywódca tego państwa otrzymał Nagrodę Nobla.
Zaraz może jeszcze uda się o tym porozmawiać. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest gościem Poranka Wnet, a przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wtorek na ulicach Niemiec był dniem szczególnym. Wracałem z Drezna do Zgorzelca wczesnym popołudniem i w ostatniej chwili udało mi się zjechać z autostrady na drogę prowadzącą do miasta, bo w chwilę potem już bym utknął w korku, przymusowym korku na kilka godzin. Protesty rolników toczyły się przez całe Niemcy. Od Bonn, gdzie miała miejsce największa demonstracja rolników z udziałem 800 traktorów, po Zgorzelec, a więc na całej linii wschód-zachód, jak i północ-południe. O co tym rolnikom chodzi? Spór wybuchł, kiedy przeprowadzono różnego rodzaju operacje na rzecz proekologiczny, jak to się mówi, ale ponieważ tymczasem działania proekologiczne w Niemczech mają charakter sekciarski, uważają rolnicy, to jest to sytuacja absolutnie nie do zniesienia, bo wprawdzie rzeczą jest bardzo ważną, aby fruwały różnego rodzaju insekty, którymi odżywiają się ptaszki, ale ważne jest również, jak i z czego mają żyć rolnicy, a także ci, którzy kupują ich produkty. Doszło do szalonej awantury na linii Związek Chłopski i rząd, na linii minister środowiska Svenja Schulze i minister rolnictwa Julia Klöckner. Pani Svenja Schulze jest politykiem, który wyraźnie stawia na proekologiczne rozwiązania. No może nie w taki sposób, jak wygłaszała to bardzo znana Greta w ONZ, ale uderzający zdaniem 300-tysięcznego Związku Rolników Niemczech właśnie w rolników. Uważają też oni, że należy we wszystkim zachować zdrowy umiar. Z tym zdrowym umiarem teraz jest coraz trudniej. Tym bardziej, że z rolników nabijają się po prostu media i tak jak kiedyś były dowcipy o ograniczonych Fryzyjczykach, już nie wspomnę o Polakach, to teraz mówi się o głupocie chłopskiej i to po prostu bardzo denerwuje rolników, którzy nie chcą być uważani za chłopca do bicia. W Berlinie 1000 rolników wjechało setką traktorów, prowadząc do kolumny zwycięstwa. To samo miało miejsce w Monachium, Würzburgu, Bayreuth, Erfurcie, Redensburgu, Hanowerze, Oldenburgu, Stuttgarcie, Fryburgu Bryzgowińskim i Lipsku. To była wielka demonstracja. Nie jest to pierwsza demonstracja rolników w Niemczech, ale jest bardzo znaczna i silna i stanowi ona zapowiedź dalszych, o ile rząd nie zmieni swojego stanowiska w kwestii rolniczej. Czy mają płonąć, to się nazywa, dawniej mówiono na to snopki, ale to są po prostu te takie słoma, która jest zwinięta w coś w rodzaju kulki. Moje dzieci nazywały to zabawkami dla mrówek. W każdym razie one chcą, mówią, czy mamy podpalać te snopki przed urzędami i ministerstwami w Niemczech. Nikt tego nie chce, ale tutaj sytuacja po prostu jest nieco zagrożona. Minister środowiska Svenja Schulze, ta pani jest politykiem lewicowym z SPD, a oczywiście ta polityka ekologiczna jest czymś w rodzaju nowej religii, uskarża się na to, że wymierają gatunki ptaków, które do tej pory śpiewały nad polami. To jest oczywiście niezwykle smutne i przykre i rzecz jasna należy podejmować tu jakiegoś rodzaju działania, ale czy one muszą uderzać w nas, mówią rolnicy. No zawsze w kogoś jakieś działania muszą uderzać. Polityk FDP Karl-Heinz Busen zauważył złośliwie pod adresem minister Sveni Schulz, ona może sobie spokojnie mówić o tych rolnikach, no bo w końcu ona nie będzie płacić za tego wszystkiego rodzaju wymagania, które się rolnikom stawia. Jeżeli będą musieli oni za to płacić, to na pewno wzrosną również ceny agrarnych produktów. I to nie jest dobra wiadomość dla większości Niemców. Inna zła wiadomość, dyskusja, która się rozpoczęła, kiedy przechodzimy na emeryturę. Mówi się, że trzeba będzie podnieść emeryturę do lat 70, ale stopniowo, w Niemczech się niczego nie robi nerwowo i z dnia na dzień do roku 2070. No, rok 2070 jest daleko przed nami. Do tego czasu może się wydarzyć wszystko. Ale jak to jest z tą emeryturą? Czy rzeczywiście Niemcy przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat? To oczywiście jest rzadkość. 100 lat temu wprowadzono tę emeryturę w wieku lat 65, która przyjęła się w ogóle, to było rozwiązanie pruskie, właściwie niemieckie, które przyjęło się w całej Europie. W 1916 roku obniżono wiek emerytalny z 70 do 65. Jeżeli byśmy to przełożyli na dzisiejszą średnią życia, to można by powiedzieć, że na emeryturę przychodziło się w okolicy 80. No ale oczywiście tak nie było. Wtedy zresztą zupełnie inaczej wyglądała piramida demograficzna. Było mnóstwo ludzi młodych, rodziły się dzieci. Kraj nie był na liście wymarłych gatunków, można powiedzieć. Otóż w Niemczech na emeryturę przychodzi się średnio w wieku lat 62, a to dlatego, że istnieje regulacja ustawowa, która mówi, że ludzie, którzy długo płacili składki emerytalne, a więc wcześniej przystąpili do pracy, nie studiowali na 6 fakultetach do 40 roku życia, przechodzą na emeryturę w wieku 62 lat i to jest rzeczywiście dla niemieckiej gospodarki dość zła wiadomość, dlatego że to po prostu jest bardzo kosztowne posunięcie. Czy dojdzie do reformy, do podniesienia wieku emerytalnego, czego chce Bank Federalny, bo to on ruszył tę całą dyskusję i on doprowadził do kontrowersji, które w tej chwili przelewają się przez łamy niemieckich mediów w radio i w telewizji. Czy do tego dojdzie, tego nie wiadomo. To musiałby najpierw oczywiście rozstrzygnąć parlament, a byłaby to decyzja tak niepopularna, że trudno sobie wyobrazić, by na przykład SPD, która to partia w wyborach ostatnio bardzo dużo straciła, nie weszła na barykady, broniąc rozwiązań, które do tej pory uchodzą za obowiązujące.
O czym opowiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję. I nie słyszałem tego. Dziękuję i prawdopodobnie w studio w Wilnie jest już Agata Antoniewicz. Agato, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, oczywiście jestem już w studio Wilno razem z niespodzianką, która będzie dzisiaj w naszym programie i oczywiście zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet do tego, aby dosłuchać naszej audycji do końca i tą właśnie niespodziankę, którą przyszykowaliśmy dzisiaj. A pozdrawiam oczywiście Warszawę.
I Kraków w Warszawie 20 stopni Celsjusza, będzie w Krakowie ponoć 25. A w Wilnie?
W Wilnie dzisiaj około 15 stopni powyżej zera i to będzie po południu, a na razie 6-7 stopni Celsjusza, więc troszeczkę chłodniej, ale babie lato nadal się utrzymuje, liście już opadły, ale słońce nas cieszy.
Pozdrawiamy Wilno. W takim razie za chwilę w Radiu Wnet Studio Wilno i Agata Antoniewicz, a my z panem doktorem Mariuszem Marszewskim uzgodniliśmy, że ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi jutro o godzinie 8.30, tak panie doktorze?
Tak, dziękuję bardzo.
I zaczniemy od Etiopii i od Nagrody Pokojowej Nobla, bo tutaj postawiliśmy kropkę i tą kropkę stawiamy w poranku Wnet, który zrealizował Dariusz Konkol, a wydawcą był Jan Oleński. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia, proszę słuchać Radia Wnet w ten ciepły jesienny dzień.